Dzień dobry, to podcast Forum Ibris, a dzisiaj moim gościem jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Z raportu Ibris, gra w klasy, który zaprezentowany został na wrześniowym Forum Ekonomicznym w Karpaczu, wynika, że zdecydowana większość Polaków, bo aż 72%, niezależnie od ich realnej, indywidualnej sytuacji ekonomicznej, identyfikuje się obecnie z klasą średnią i właśnie w tym kontekście definiuje swoje interesy ekonomiczne, polityczne i społeczne. To z kolei wpływa na całkiem znaczące przemiany ich postaw światopoglądowych. Dzieje się tak nawet w wypadku osób, których dochody i status majątkowy nijak nie pozwalają na zaliczenie ich do klasy średniej i to nawet według najluźniejszych możliwych kryteriów. Panie prezydencie, jak pan interpretuje te wyniki badań z perspektywy polityka, który współtworzył najnowszą historię Polski? Dlaczego Polacy czują się klasą średnią, choć wcale niekoniecznie naprawdę nią są?
Może to świadczy akurat o takim psychologicznie dobrym samopoczuciu, bo wydaje mi się, że 70% klasa średnia to jest się nawet bardzo zamożne kraje i z kraju ustabilizowane od wielu lat takiego wskaźnika nie osiągają. No ale jak mówię, nie wiem jakie kryteria przyjął badacz, żeby stwierdzać, znaczy pytał ludzi, tak, czy się czują klasą średnią. No to jest kwestia jak mówię, samopoczucia i emocji.
Czyli aspiracji przede wszystkim, że ludzie aspirują, bo chyba nie chcą po prostu sami czuć się klasą niższą, a też to chyba trochę wynika z tych transferów socjalnych, które przeszły ostatnio.
Transfery socjalne na pewno w dużej części spowodowały, że osoby, które miały poczucie biedy, mogły się poczuć lepiej. No, zakładam, że rodzina z niskimi zarobkami, która ma czwórkę czy piątkę dzieci, otrzymując 2,5 tysiąca miesięcznie, co pewno było 1/3 dochodów całej rodziny, no, zyskuje, ale to ciągle moim zdaniem nie jest klasa średnia. To raczej jest wyjście z tej strefy ubóstwa. Ja sądzę, że to poczucie Polaków, że są klasą średnią, bardziej wynika z sukcesu gospodarczego, który odnosimy od 30 lat. Proszę pamiętać, że Polska od 93 roku, czyli do 20, czyli do COVID-u, to jest 27 lat, była jednym z bardzo niewielu, niezwykle nielicznych krajów świata, gdzie wzrost gospodarczy PKB zwiększał się kwartał do kwartału. Oczywiście czasami szybciej, czasami wolniej, w czasie kryzysu finansowego dość wolno, no ale mimo wszystko był ten odczuwany postęp. Jeżeli to skumulujemy, jeżeli policzymy, że 27 lat w Polsce zwiększało się PKB, no to oczywiście też poczucie zamożności, poczucie lepszego życia też musiało się zwiększać. Więc sądzę, że taka jak mówię, psychologiczna ocena, że 70% Polaków czuje się klasą średnią, no jest w gruncie rzeczy taką dobrą recenzją za te 30 lat Polski rozwijającej się, nie w ruinie, jak mówił PiS, tylko właśnie rozwijającej się. Natomiast gdyby chcieć to zbadać bardziej według kryteriów czytelnych, no to pewno by te liczby były inne.
Premier Mateusz Morawiecki mówił u nas w podcaście, że on się bardzo cieszy, że tak dużo ludzi uważa się za klasę średnią i uważa że też, że to jest jego zasługa Prawa i Sprawiedliwości, skoro pan prezydent mówi o 30 latach.
Ale to przecież ja go nie wykluczam z tego. Ja uważam, że wie pan, ja jestem w odróżnieniu od premiera Morawieckiego zwolennikiem ciągłości. Uważam, że kraje rozwijają się wtedy dobrze, kiedy jest zachowanych najwięcej elementów ciągłości. To znaczy korzystamy z tego, co dobre, odrzucamy to, co nam się nie udało i idziemy dalej. I zresztą przykłady wielu państw na świecie pokazują, że można taką ciągłość uzyskać w perspektywie 50 i 100 lat i 200 i to jest sukces. W Polsce ciągłość jest właściwie istniała do 2015 roku, kiedy została odrzucona właśnie przez PiS, kiedy ten sam premier Morawiecki mówił, że Polska jest w ruinie, a z drugiej strony otwierał program 500+, co świadczyło o tym, że Polskę stać jednak na takie wydatki. Zresztą myślę, że jak rozmawiają między sobą, albo przynajmniej patrzą w lustro, to wstydzą się tego hasła Polska w ruinie. Mam taką nadzieję. No ale ja też doceniam to, co PiS zrobił, na przykład gdy chodzi o to rozdawnictwo, o te programy socjalne, które pomogły wyjść ludziom z strefy ubóstwa, to uważam za kwestię ważną. Tak samo jak uważam, że było przesadą w tymże samym programie 500+, dawać takie same pieniądze ludziom, którym się świetnie powodzi, którzy w Polsce już dawno są klasą średnią, a nawet grubo wyżej średnią, czy są po prostu ludźmi bardzo zamożnymi. No ale podjęto takie decyzje i już, więc im więcej ciągłości, im więcej pamięci instytucjonalnej w państwie, tym lepiej dla państwa. Żałuję, że PiS tego nie rozumie.
Ale ta klasa średnia dzisiaj czuje się przez ten Polski Ład poszkodowana. Ona uważa, że jeżeli Polski Ład wejdzie w życie, to wtedy według tych badań to oni stracą. No to może w takim razie Prawo i Sprawiedliwość samo sobie zrobiło problem, bo z jednej strony no, stworzyło jakby aspiracje ludzi do klasy średniej, a z drugiej strony no, teraz za to płaci, bo ta klasa średnia, a de facto klasa niższa jest na nich zła.
Zapewne, no, jeżeli taki jest efekt, to, no, to coś jest na rzeczy. To premier i jego ludzie powinni się zastanowić, gdzie przedobrzono, bo ja pamiętam pierwsze wypowiedzi o Nowym Ładzie, czy o Polskim Ładzie, gdzie mówiono, że 19 milionów ma skorzystać. No właśnie. Się okazuje, że te 19 milionów nie ma takiego nie poczucia, ma? Że z tego wynika. No, z
znaczy, badań, nie, tak, mówi. Ale nie ma poczucia, że skorzysta, ale pytanie, czy nie skorzysta.
No właśnie, może nie skorzysta, nie bo skorzysta. Takich cudów nie ma, wie pani. Nie ma takich cudów, że można wszystkim dać, nie mówić o tym, komu się zabierze, ile się zabierze.
No najbogatszym się... mówią, że zabierze.
No tak, ale w Polsce aż tylu najbogatszych nie jest, chyba, że chce się ich ograbić do końca, to znaczy zbankrutować. Nie sądzę, że to byłby zamiar rządu, bo jednak ktoś musi te pieniądze do budżetu dawać. Ci, co zarabiają płacąc wysokie podatki, ci, którzy produkują płacąc odpowiednie podatki, zatrudniając i od tego płacąc podatki, tak dalej. No jest prosta zasada, którą każdy rozumie, że no, trzeba trochę troszczyć się o kurę, która znosi jaja, szczególnie jak te jaja są srebrne albo złote. Więc ta troska byłaby wymagana. Jeżeli ludzie obawiają się zwiększenia obciążeń podatkowych, bo to, że ludzie zamożniejsi się obawiają, to jest oczywiste, bo my cały czas, ci zamożniejsi są obciążani. Jeszcze rząd jest tak miły, że nie mówi o zwiększaniu podatków, tylko mówi o daninach, tak jakby to było co innego. To jest taka zabawa słowa, która ma po prostu ludzi wprowadzić w błąd. No, płacimy, ludzie zamożni płacą wyższe podatki, a w tej chwili będą prawdopodobnie w dużej mierze płacić jeszcze wyższe podatki wraz z składką zdrowotną. No zobaczymy, co ostatecznie przez Sejm przejdzie, ale jeżeli tak ludzie myślą, no to problem jest.
No tak, ale czy rzeczywiście właśnie będzie tak, że ci najbogatsi będą więcej płacić? Czy tak na przykład, nie wiem, pani fryzjerka, która ma własny zakład, bo trochę na to wychodzi, że ci ludzie więcej zapłacą, no, ci przedsiębiorcy.
Ale oczywiście, no i tego im się obawiają, że obciążenie ich kolejnymi daninami powoduje, że ich koszty będą rosły. Oni nie mogą tego, no się starali oczywiście po części przełożyć te koszty na klientów.
No
czyli
właśnie.
Zapłaci pani
czyli
za usługę.
Zapłacimy.
No to oczywiście pani zapłaci za usługę nie 50 zł, a 60 zł czy 70 zł.
No w przypadku kobiet to gorzej.
W przypadku kobiet to gorzej, ale to już jest widoczne teraz, bo już sam COVID spowodował, że te ceny bez żadnych wielkich akcji wzrosły. No to jeżeli mówimy o fryzjerach na przykład. Więc tak to zapewne będzie i ta obawa jest i stąd ten głos przedsiębiorców. Natomiast no, jak mówię, rozmawiamy w momencie, kiedy jeszcze sprawy się toczą. Sprawy są w Sejmie. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny rezultat, ale cudów nie ma. No, jeżeli ma być komuś lepiej, to znaczy będziemy mieli mniej podatków z tego, że będzie wyższa kwota wolna od podatkowania, jeżeli zwolnimy emerytów od płacenia nawet niewielkich podatków, no to gdzieś musi nastąpić kompensata tego i ktoś na tym straci. Zapewne zamożniejsi, zapewne przedsiębiorcy i nie wykluczam, że część tej szeroko rozumianej klasy średniej również.
Premier mówił o tym programie Obamacare, który jest w Stanach Zjednoczonych, no i on został bardzo źle na początku przyjęty, a teraz już nawet demokraci się na niego powołują, czyli jakby po efektach dopiero poznali ten program i mówi, że tak będzie też z Polskim Ładem. To znaczy w momencie, jak on wejdzie w życie, to ludzie odczują realnie, że na tym korzystają. Można to porównywać do Obamacare.
Wiesz, Obamacare zostało rozmontowane silnie przez Trumpa. Ja już nie wiem, to wymagałoby tu dużego znawstwa, żeby wiedzieć, co w tej chwili w tym systemie opieki zdrowotnej w Ameryce naprawdę jest, a czego nie ma. No z polityką tak jest, że oczywiście po efektach poznajemy i ludzie do niektórych rzeczy mogą się przekonać, do niektórych nie. Natomiast ja premiera tylko przestrzegam przed jednym, ponieważ on szeroką ręką od lat rozdaje pieniądze i stara się być tym dobrym premierem, który na wszystko ma, i na chłopów ma, i na wieś ma, i na lekarzy ma. Może na lekarzy ma mniej akurat, ale na nauczycieli coś ma i tak dalej, i tak dalej. Tylko trzeba pamiętać, że wdzięczność w polityce jest towarem o najkrótszym okresie ważności. Czyli ona naprawdę zanika bardzo szybko. I ludzie przyzwyczajają się do tego, co zostało rozdane, już nie pamiętają, więc wiara w to, że Polski Ład będzie tym wehikułem, który da władzę PiS-owi w kolejnych wyborach, a może później jeszcze w następnych, ona może się nie sprawdzić, bo Bo ja widzę też zagrożenia, zagrożenia poza Nowym Ładem. No te zagrożenia to jest i rosnąca inflacja, i moim zdaniem kryzys energetyczny, do którego się zbliżamy w świecie, dramatycznie rosnące ceny gazu.
No ale ma być kampania oswajająca z drogim gazem.
No ale on jest. No, jeżeli w Wielkiej Brytanii, jak słyszę, ceny gazu wzrosły o 250%, to żeby nie wiem jak oswajać, to się nie da oswoić. No, to
edukacyjnie. Jest, edukacyjnie trzeba tak, płacić i tyle.
Trzeba płacić, no, trzeba płakać, płacić i nie narzekać. Więc ja rozumiem cel Polskiego Ładu. On od początku został stworzony nie jako program ekonomiczny, bo to nie jest żaden koherentny program ekonomiczny, który ma nas przeprowadzić do jakiegoś nowego modelu, czy lepszego, bardziej efektywnego, bardziej innowacyjnego, konkurencyjnego modelu gospodarki. To jest program wymyślony przez socjologów, politologów, specjalistów od PR-u, jak działać w gospodarce, jak rozdawać pieniądze, żeby grupy, które powinny na nas głosować, głosowały na nas, a te, które nas nie głosują, nie przejmować się nimi, niech one ponoszą koszty. I to jest w tym sensie program bardzo polityczny, to jest program bardzo wyborczy. I z tego względu też niebezpieczny, dlatego że ja nie wiem, na ile to się wszystko może spiąć i nigdy nam nie pokazano dokładnie w tych dyskusjach o Polskim Ładzie, jak to ma wyglądać, że skoro tutaj na przykład wpływów do budżetu będzie o tyle mniej, gdzie one mają być i czym mają być zastąpione, gdzie one mają przyjść, bo to też trzeba powiedzieć. Jeżeli ten rząd na przykład unika jak ognia, żeby powiedzieć, że ktoś będzie płacił więcej, to tak zostaje w cieniu. Ktoś,
to każdy rząd tak tego dalej. Unika.
No dobrze, no unika, ale któregoś dnia odpowiedzialność i rzetelność wymaga powiedzenia, że na przykład osoby właśnie z tej górnej części z klasy średniej, czy osoby zamożne powyżej klasy średniej będą płaciły podatki o tyle, 15% wyższe, że przedsiębiorcy będą musieli wziąć na siebie tyle i tyle więcej obciążeń i tak dalej. Ten rachunek musi się zgodzić. Matematyka jest tyle się różni od politycznego PR-u, że ona musi się zgadzać, że w matematyce 2 plus 2 jest 4, a w politycznym PR-ze to jest w zależności od potrzeb, od 2 do 7 tak mniej więcej.
No tak, ale czy ten plan jest też przemyślany? Bo z jednej strony ma docierać tylko do ich elektoratu, no ale ich elektorat, powiedzmy, to osoby starsze, osoby mniej zamożne, ale ten elektorat często jest połączony z innym elektoratem, na przykład rodzice no mają dzieci, które właśnie mają zakład fryzjerski czy zakład samochodowy, no i wtedy to już jest kłopot, bo ci ludzie w rodzinie będą o tym rozmawiać i będą się przekonywać wzajemnie, dlatego, że muszą płacić przez państwo PiS.
I dlatego myślę, że ten efekt propagandowy, który miał być uzyskany, jest mniejszy niż oni oczekiwali. Myślę, że to wejście z przytupem w Polski Ład, te billboardy, które się pokazały, dodatkowo jeszcze jest nowy element, przecież na zapleczu Polskiego Ładu są kolosalne wpłaty z Unii Europejskiej. Dzisiaj nie wiemy, czy te wpłaty nie będą zamrożone na dłuższy czas, więc są tego typu komplikacje. Ale nawet ten odbiór prosty, który dzisiaj wśród ludzi jest, no nie jest tak entuzjastyczny, jak oczekiwano, że przyjęte to będzie jako no, jak mówię, no, jedynie program, który wszystkim pomaga, a jeżeli niektórym nie, no to nie jest ważne. Więc propagandowo to już jest porażka, a jak będzie w praktyce, to zobaczymy.
Premier Mateusz Morawiecki mówił, że u nas społeczeństwo jest w kształcie piramidy, to znaczy, że najwięcej jest właśnie tej klasy najuboższej, później jest klasa średnia, no i na samym szczycie najbogatsi, a powinno być jajko, tak jak w zachodnich demokracjach, znaczy, że ta... No,
tak, ale to już nie mówimy,
się zmieni
nie
to
mówimy pod... o samo. Nie mówimy o samopoczuciu, no bo to jajko, to jeżeli 70% Polaków uważa się, że jest w klasie średniej, to mamy niewątpliwie jajko.
No tak, ale nie mówimy o samopoczuciu, tylko o tym, czy pod wpływem zmian właśnie, które chce wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość, to się zmieni, nie wiem. No będzie mniej klasy wyższej, na przykład będzie tylko ta średnia i ta
najniższa.
Ja bym
tego nie łączył, w moim przekonaniu to trudno połączyć z Polskim Ładem, dlatego że niewątpliwie stworzenie klasy średniej, takiej trwałej, takiej, gdzie rzeczywiście ten obraz będzie mniej więcej przypominał to jajko, to jest przede wszystkim danie możliwości rozwojowych, finansowych dla tych, którzy mają wejść wyżej. Czyli to jest kwestia i miejsc pracy, i zarobków, i efektywności polskiej gospodarki, i zysków przedsiębiorstw, bo przecież jeżeli przedsiębiorstwo będzie zyskiwać, to będzie mogło podnosić płace i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu musi być zastosowane, moim zdaniem, dużo więcej mechanizmów produkcyjnych, wzmacniających przedsiębiorstwa, a nie tylko polegającym na rozdawnictwie i wyciąganiu z biedy, bo to też pomaga, jak mówię, to częściowo działa. Ale na przykład na ile te środki rozdawane dzisiaj, no bo wiadomo, że 13 czy 14 rozdawane emerytom jest pomocą w ich sytuacji życiowej, ale nie spowoduje żadnych inwestycji. ona może zwiększyć konsumpcję, no bo to jest oczywiste, że te pieniądze pójdą na jakiś rodzaj konsumpcji. To samo pieniądze kierowane do rodzin najuboższych. Dużo ciekawsze byłoby na przykład zastanowienie się, czy może być jakiś system tanich albo wręcz niezwracalnych kredytów, które mogłyby pomóc młodym ludziom z bardzo ubogich rodzin na rozwijanie czy na próbowanie jakiejś działalności gospodarczej. To, co próbował kiedyś w Indiach, zapomniałem nazwiska, no, człowiek, który dostał później za to nagrodę Nobla, czyli no, uruchamiamy produkcyjność, produktywność, aktywność gospodarczą ludzi, którzy bez jakby zasilania, nie mogą tego zasilania dostać ani od rodziców, ani od dziadków, ani bez takiego zasilenia kredytowego, czy to państwa, czy to władz lokalnych, samorządu, nie dadzą sobie rady. Więc mnie by bardziej interesował taki program właśnie produkcyjny, taki, który bardziej by, można powiedzieć, że to jest bardzo liberalne stanowisko. No nie jest bardzo liberalne, bo tak się robi. No
jeżeli ale chcemy... oni tam proponują w tym Polskim Ładzie te mieszkania bez wkładu własnego.
No tak, ale mieszkanie bez wkładu własnego to jest ciągle zaspokojenie potrzeb socjalnych. Natomiast ja bym uważał, że proszę pana, ja nie mam nic przeciwko temu, niech takie mieszkania będą z programami mieszkaniowymi od 30 lat, wszyscy mamy problemy i nikomu się w gruncie rzeczy nie udało stworzyć takiego powszechnego programu, no ale ciekawsze byłoby na przykład fundusze kredytowe, które pozwalają młodym ludziom powiedzieć, dobra, no nie mamy nic, bierzemy ten kredyt, zakładamy coś w swoim miasteczku czy na wsi, niech to będzie kiosk, niech to będzie, nie wiem, fast food, niech to będzie warsztat naprawy samochodów czy maszyn rolniczych czy czegoś, bo to moim zdaniem byłoby rzeczywiście takim przeniesieniem ludzi, którzy dzisiaj nie mają szans, do szansy na tą klasę średnią.
Według Marcina Dumy właśnie ta klasa średnia ma zadecydować o tym, czy wygra, która partia wygra wybory. Pana prezydenta zdaniem tak będzie, że to klasa średnia o tym zadecyduje? Albo raczej uważająca się za klasę średnią.
Ja myślę, że to jest w jakimś stopniu być może, ale ja myślę, że Polska jest w tej chwili w nieco innym momencie, bo po pierwsze żadna klasa średnia ani się nam nie stworzy nagle, ani nie rozpadnie się nagle. Nie oczekuje jakiegoś gwałtownego kryzysu gospodarczego. Na przykład nie wiem, Trumpa zwycięstwo było w dużej mierze związane z kryzysem finansowym 2007-2008-2009, gdzie mnóstwo ludzi właśnie z klasy średniej musiało przejść do klasy niższej, zostało zdegradowane. Bo nagle okazało się, że nie mogą utrzymać domu, który kupili za kredyt hipoteczny. Nagle okazało się, że nie mogą wysłać dzieci do szkół, do których wysyłali wcześniej. Nagle okazało się, że nie mają żadnych szans na rozwijanie swojego biznesu, bo są niewiarygodni dla uzyskania jakiegoś kredytu i tak dalej. I ten poziom frustracji, który tam narastał w związku z degradacją z tej klasy średniej, no był jednym, też nie jedynym, ale był jednym z czynników zwycięstwa Donalda Trumpa. Ja nie przewiduję w naszej sytuacji takiego jakiegoś nagłego wydarzenia, więc klasa średnia, jeżeli będzie rosła, to będzie rosła stosunkowo wolno. I z klasy średniej, nawet jeżeli ten Polski Ład komuś odbierze szansę na przykład na prowadzenie własnej firmy, ona też nie będzie, ten upadek z klasy średniej nie będzie jakiś powszechny. Więc ja myślę, że polskie wybory będą rozstrzygnięte na innych płaszczyznach. Na pewno tą płaszczyzną będzie sytuacja ekonomiczna, czyli inflacja, drożyzna i to poczucie takiego bezpieczeństwa ekonomicznego. Na pewno płaszczyzną jakąś będzie kwestia Unii Europejskiej i tego, co się będzie działo. Myślę, niedoceniana przez rząd, bo prowadzić politykę antyeuropejską w kraju, gdzie 80% ludzi jest za Europą, za Unią Europejską, to jest lekko samobójcze, ale trzecim elementem będą na pewno te spory światopoglądowe, które już mają miejsce i trwają. Czwartym elementem, który rząd może wykorzystywać, to są zagrożenia zewnętrzne, czyli kwestie bezpieczeństwa. Jeżeli sytuacja na wschodniej granicy będzie się przedłużała, jeżeli ona będzie się zaogniała, no to oczywiście, jakby powiedzieć, dla rządu to jest w sensie wyborczym korzystne, bo ludzie... No,
tak jak w 2015.
Tak, ludzie są bardziej ostrożni, obawiają się, że po prostu zmiany rządu w takim momencie niekoniecznie są dobre, więc ja myślę, no i poza tym zawsze może wpłynąć jakiś czynnik zupełnie nieprzewidywany, emocjonalny, który zmieni.
No dobrze, to gdzie jest Polska dzisiaj? W małych miasteczkach? Małomiasteczkowy Tusk to jest ten dobry pomysł, żeby się przebić do ludzi? Tam trzeba iść?
W związku z tym, że mamy elektoraty dosyć ustabilizowane od wielu wyborów i one są, tak licząc jednych przeciwko drugim, blisko 50-50. No to poszukiwanie dzisiaj, moim zdaniem, tego rezerwuaru nowych głosów powinno się odbywać nie tyle w dużych miastach, gdzie jest przewaga opozycji, nie tyle w małych ośrodkach czy na wsi, gdzie jest przewaga rządzących, ale właśnie w tych miastach typu Płońsk, tego typu, plus z młodym pokoleniem. Pamiętajmy, że w każdych wyborach przychodzi kilkaset tysięcy ludzi, którzy przez ostatnie 4 lata nie głosowali.
No tak, problem ale oni z chętnie jest, nie chcą głosować. No,
dlatego trzeba do nich dotrzeć. I uważam, że jeżeli ktoś skutecznie dotrze, to ma szansę wyrwania z tego 100-200 tysięcy głosów. Jeżeli te 100-200 tysięcy głosów dojdzie, no to to może zmienić wynik wyborczy. Pamiętajmy, że w Polsce mamy sytuację, już nie wiem od ilu wyborów, że naprawdę to jest blisko pół na pół. No. Ostatnie wybory prezydenckie wygrał urzędujący prezydent 400 tysiącami głosami. Głosów. To nie jest nieosiągalne. To przy trochę innej kampanii, przy dotarciu właśnie do tych miejsc, gdzie te głosy są, gdzie można pozyskać.
No tak, ale to z jednej strony mamy cały czas polaryzację, mamy dwie, że tak powiem, stare partie. Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk i Platforma Obywatelska. No to nie są odpowiedzi dla młodych ludzi, to w takim razie może ta lewica.
Może nie, no lewica, wie pani, lewica obiektywnie miałaby dużą szansę, dlatego że według wszystkich badań, jak się pyta osoby między 18 a 20, czy tam na 16 a 25 czy 7 roku życia, to dwie partie mają wyraźną przewagę nad... I to jest typowe, bo one są jakby i z prawej, i z lewej strony. Najwięcej poparcia tak ma Lewica i Konfederacja. I oczywiście problem z młodym elektoratem jest taki, że on w sondażu występuje, a przy urnie wyborczej już rzadziej. Więc kwestia dotarcia. Myślę, że Konfederacja ma niemałe szanse, bo patrzę na tych, ja się z nim nie zgadzam, ale patrzę na tych liderów Konfederacji i oni są wiekowo przygotowani i także w sensie taki kontaktu, komunikacji są całkiem nieźle przygotowani. Jak patrzę na przykład na Lewicę i Razem i szczególnie te panie posłanki z Razem, to moim zdaniem też mają duże szanse, żeby do tego środowiska docierać, tylko trzeba docierać. No, problem polskich polityków od kilku lat, który ja obserwuję, polega na tym, że oni głównie docierają do mikrofonów i kamer.
No to jak mają docierać do ludzi? Jeździć?
No w ogromnej...
Znaczy, no to Morawiecki jeździ.
No, i on wykonuje w dużej mierze właściwą pracę. No. I wszyscy ci, którzy rezygnują z kontaktu bezpośredniego, z rozmów, z poświęcenia czasu i tak dalej, szczególnie w stosunku do ludzi młodych, popełniają błąd. Dlatego, że po pierwsze tych typowych środków komunikacji młodzi słuchają czy oglądają tyle, co ile. Mają internet, tam mają informacje, które są absolutnym miszmaszem. Natomiast pamiętajmy, że każdy z wyborców bardzo sobie ceni, że ktoś chciał do niego przyjechać i poświęcić mu sporo czasu. To jest wszystkim wydaje się, że to już jest taka zamierzchła metoda polityczna, a moim zdaniem ona nie jest ani zamierzchła, ani nieskuteczna, tylko oczywiście wymaga pracowitości, a to już jest kwestia.
To jeszcze wróćmy, ostatnie pytanie, gdzie jest ta lewica? No bo z jednej strony socjalny PiS, które daje te wszystkie transfery, z drugiej strony Platforma Obywatelska, która już zupełnie nie wiem gdzie jest, bo teraz odwróciła się w stronę właśnie Kościoła i stara się być prawicowa i małomiasteczkowa, to gdzie jest lewica?
Lewica musi iść swoją drogą. Ja myślę, że lewica ma interesujące rzeczy do przedstawienia. Brakuje trochę, być może brakuje marmat w postaci dotarcia do mediów z jednej strony. Być może oni są lepsi tam na dole, o czym ja nie do końca wiem, właśnie w takich kontaktach bezpośrednich, ale lewica nie powinna się ścigać z PiS-em na programy socjalne, bo PiS przyjął programy socjalne właściwie na zasadzie rozdawnictwa i kupowania tych wyborców, których potrzebuje do zwycięstwa. I to jest krótkowzroczne. Jak mówię, to ma swoje pozytywy, bo gdy mówimy o programie 500+, nie da się ukryć i trzeba to poprzeć, to pomogło wielu rodzinom wyjść z ubóstwa. Ale już wiemy jedno, że demografii to nie pomogło w ogóle. Czyli nikt z powodu 500+ nie postanowił, że tak powiem, ze względu na 500 rodzić drugie, trzecie, piąte dziecko, bo będzie z tego miał 2,5 tysiąca. Więc i to nie mogło zresztą zadziałać. Więc ja uważam, że lewica powinna pójść tropem tego, o czym mówił Zandberg w swoim wystąpieniu po expose premiera, czyli pokazania, że nasz program socjalny lewicy polega na usprawnieniu, ulepszeniu usług publicznych w Polsce. Że my chcemy demografię poprawić nie dlatego, że każdemu mamy parę groszy, ale że stworzymy w Polsce dobre żłobki, dobre przedszkola, damy dobre pensje paniom w żłobkach, przedszkolankom i każda młoda rodzina będzie wiedziała, że może oddać dziecko w dobre ręce z pełnym bezpieczeństwem, a jednocześnie zajmować się działalnością zawodową. Myślę, że to by dużo bardziej zachęciło do posiadania dzieci, bo przejęłoby to, ten strach, że to dziecko będzie bez opieki, że nie mamy bezpieczeństwa. To samo powinno dotyczyć poprawy systemu ochrony zdrowia. który COVID pokazał jeszcze raz, jest niewydolny. A więc i płace lekarzy, i pielęgniarek, ratowników, i kształcenie, szczególnie pielęgniarek. Powiem pani, że naprawdę decydującym czynnikiem o przyszłości powszechnej służby zdrowia wszędzie na świecie będą pielęgniarki, ratownicy, sanitariusze. Dlatego, że jeżeli tu nie będzie ludzi, to najlepszy profesor nie pomoże. Tu muszą być osoby przygotowane zawodowo do tego. Więc to jest następny element. Lewica, mówię, w tych programach może pokazać, to jest to samo z edukacją i tak dalej, czyli pokazać, że my jesteśmy tą lewicą, która troszczy się o tym, żeby te usługi publiczne w Polsce były na wyższym poziomie, żeby były powszechnie dostępne, żeby w ten sposób realizowały zasady sprawiedliwości społecznej, żebyśmy mieli pewność, że czy mieszkamy w małym mieście, czy w dużym, to nasze dziecko będzie zaopiekowane w żłobku, dobrze prowadzone w przedszkolu, dobrze kształcone w szkole, wychowywane i będzie mogło później, że tak powiem, mieć drzwi otwarte wszędzie. Więc tak bym walczył z PiS-em na płaszczyźnie socjalnej. Na innych płaszczyznach PiS oddaje mnóstwo miejsca. No, PiS jest antyeuropejski, lewica powinna być proeuropejska. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że przyszłość Polski jest w Unii, a nie poza Unią. W sprawach klimatycznych PiS jest albo pogubiony, albo wręcz archaiczny. Lewica może zaproponować swój koncept zielonej gospodarki, energetyki itd. itd. No, odejścia od węgla, też powiedzenia jasno, że potrzebujemy energii atomowej, tylko zrobienia czegoś z tym itd. Wprowadzenia ładów w całej polityce źródeł odnawialnych, dlatego że za chwilę ja jako prosument, ponieważ założyłem sobie fotowoltaikę na Mazurach, mogę powiedzieć, że no, przepisy w Polsce zmieniają się w ten sposób, że za chwilę to się wszystko okaże wyrzuconymi pieniędzmi. No, my tu jesteśmy niekonsekwentni, patrzymy krótkoterminowo. Także wie pani, ja już nie mówię o kwestiach światopoglądowych powszechnie znanych, tolerancji, szacunku i dokończenia emancypacji kobiet. No, to są wszystko już kwestie omówione wielokrotnie. Ale nawet w tych bieżących elementach polityki i takim programie na wybory, ja widzę dla lewicy dużo szans, tylko ja rzucam myśl, niech ją łapie.
No to zakończymy tak właśnie. Lider lewicy, który rzucił myśl, prezydent Aleksander Kwaśniewski, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.